gdyby patronka dnia, święta Brygida, współpatronka Europy, gdyby dzisiaj mogła wstąpić do Instytutu Chrystusa Króla, to pewnie znalazłaby się w tak zwanym szerszym kręgu. Lakoniczny biogram jej życia, jaki podaje Mszał Rzymski, informuje, że urodziła się w okolicach Uppsali w Szwecji w roku 1303. Jako młodą dziewczynę, co było zgodne z ówczesnym zwyczajem, wydano ją za mąż. W małżeństwie miała 8 dzieci, które bardzo starannie wychowała. Jedna z nich, jedna z jej córek, święta Katarzyna, została później świętą. Ona też zatroszczyła się o sprowadzenie ciała swojej matki z Rzymu. Brygida należała do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Prowadziła życie bardzo ascetyczne, bardzo umartwione, a po śmierci swego męża zapragnęła życia jeszcze bardziej ascetycznego niż to, które prowadziła w świecie. Założyła nowy zakon od swego imienia, zwany Brygidkami, z charakterystycznym, z czymś w rodzaju korony, takim jakby czepkiem na głowie, i udała się do Rzymu. Tam, w Rzymie, gdzie spędziła resztę życia przy grobach apostolskich, dała wszystkim przykład wielkich cnót i licznych dzieł charytatywnych. Tam też napisała kilka dzieł mistycznych, w których opowiada o swoich przeżyciach i objawieniach. W wieku 70 lat, w 1373, zmarła w Rzymie i, jak wspomniałem, jej szczątki córka Katarzyna sprowadziła do Szwecji poprzez m.in. tereny polskie, przez Gdańsk, czego pamiątką jest kościół i klasztor sióstr Brygidek w Gdańsku. A życie świętej Brygidy, tak oto scharakteryzował święty Jan Paweł II w przesłaniu na 700. rocznicę jej urodzin 21 września 2002 roku. Ojciec Święty napisał: duchowość świętej Brygidy jest wielowymiarowa. Może zatem stanowić interesującą propozycję dla wszystkich. Podziwiamy jej chrześcijaństwo oparte na bezwarunkowym naśladowaniu Chrystusa i ożywiane przez wybory zgodne z Ewangelią. Była nauczycielką w przyjmowaniu krzyża jako najważniejszego doświadczenia wiary. Była przykładną uczennicą Kościoła, wyznającą pełny katolicyzm. Była wzorem życia zarazem kontemplacyjnego i czynnego oraz apostołką niestrudzenie zabiegającą o jedność chrześcijan. Była również obdarzona profetycznym darem odczytywania dziejów w Ewangelii oraz Ewangelii w dziejach. Papież wyraża to, co jasno wynika z jej pism, a mianowicie, że była mistyczką. Jej życie duchowe, osiągające szczyty doświadczalnego zjednoczenia z Chrystusem, bo na tym polega mistyka, jest potwierdzeniem słów świętego Pawła, które słyszeliśmy: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Tak może powiedzieć o sobie z całą odpowiedzialnością mistyk. Przykład jej życia, jak zaznaczył święty Jan Paweł II, jest interesującą propozycją dla wszystkich, a więc także dla świeckich konsekrowanych. Brygida żyła w świecie, żyła w sercu świata, żyła na królewskim dworze jako dama dworu. A mimo to nie tylko prowadziła bardzo ascetyczne, umartwione życie. Była rozmodlona, ale całkowicie była zjednoczona z Panem. Była mistykiem. Do niej więc można odnieść słowa cytowanego często Jana Pawła II. który na audiencji generalnej 9 grudnia 81 roku powiedział: w życiu doczesnym panowanie ducha nad ciałem i równocześnie podporządkowanie ciała duchowi może stać się jako owoc wytrwałej pracy nad sobą wyrazem dojrzałej duchowo-osobowości. Przykład świętej Brygidy i przytoczone słowa świętego Jana Pawła II pokazuje nam znacznie szerszy horyzont życia duchowego niż pokazują go często kaznodzieje, katecheci czy kierownicy duchowi, sprowadzając nierzadko życie duchowe do prostej, minimalistycznej ascetyki. Modlitwę sprowadzają do pacierza, życie sakramentalne do chodzenia na niedzielną mszę świętą, a całą sferę moralności tylko do tego, aby ciężko nie zgrzeszyć i od czasu do czasu, ostatecznie raz w roku, się wyspowiadać. Tymczasem życie duchowe jest rzeczywistością daleko bardziej bogatą, mającą znacznie szersze perspektywy niż to słyszymy na co dzień. Bowiem życie duchowe znajduje swoją pełnię w doświadczeniu mistycznym, w mistyce. A my się boimy tego słowa. Ono nas zaciekawia, ono jest modne. Słowa mistyka używa się w tej chwili w różnych kontekstach, często zupełnie obcych temu, czym jest mistyka. Mówi się mistyka gór, mistyka seksu. To skrzyżowanie psa ze szczotką i daje pieszczotkę. W ogóle pomieszanie z różnych pojęć. Czasem też słowo mistyka, na ogół utożsamiane ze zjawiskami nadzwyczajnymi, przed którymi trzeba się raczej chronić, których się trzeba bać, a które zaciekawiają, traktowane jest pejoratywnie. Słowo mistyka nadaje się jakiś wydźwięk pejoratywny, z takim drwiącym podtekstem. Tak jak to mamy w słynnej bajce o cyniku Jana Staudingera, mistrza ironii. Brzmi ona tak, to są cztery słowa. Mistyk, wystyk, wynik, cynik. Właśnie mistyka prowadzi często do takiej, ten lęk przed mistyką prowadzi z kolei do takiej niezdrowej fascynacji charyzmatykami i charyzmatami, do ganiania po całej Polsce czy po świecie za różnymi zjawiskami, w których coś się dzieje, bo życie codzienne, parafialne, bo życie duchowe na co dzień nie wystarcza. Jest to pewien fakt. Rzeczywiście nie wystarcza nam ten minimalizm ascetyczny. Dlatego ludzie szukają czegoś, właśnie podświadomie szukają mistyki, ale tak naprawdę znajdują nadzwyczajności, które nie są istotą mistyki. Zjawiska nadzwyczajne, zarówno porządku somatycznego, jak chociażby stygmaty, jak lewitacje, bilokacje, osmogeneza, czy na przykład wigilancja, czy cały szereg innych, jak również zjawiska nadzwyczajne porządku poznawczego, jak chociażby kardiognoza, glossolalia, ksenoglosja, czy prekognicja, jeszcze inne, już nie będę tutaj epatował Was tymi nazwami, te zjawiska częściej, znacznie częściej występują u osób zniewolonych, opętanych w czasie egzorcyzmów niż u normalnych mistyków. Dlatego w teologii duchowości zjawiska nadzwyczajne nie są kwalifikowane jako kategoria mistyczna, lecz jako paramistyczna. Coś, co jest obok, dlatego że mogą mieć one przyczyny różne. Owszem, te zjawiska może wywoływać działanie łaski, ale również, przynajmniej większość z nich, może wywoływać działanie złego ducha albo jakieś szczególne właściwości psychiki, które nie są do dziś zbadane. W każdym razie przekraczanie praw natury albo ich zawieszanie to jest coś normalnego w życiu mistyków, o czym mówi sam Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Mówi, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Kto trwa we mnie, kto jest ze mną zjednoczony fizycznie. A na tym polega mistyka. Mistyka to jest doświadczenie obecności Boga w sobie, fizycznego zjednoczenia człowieka z Bogiem. Nie tylko wiara, wierzę, że jestem zjednoczony, ale tego doświadczam. To jest tak, jak wierzę, że ktoś jest za ścianą, a doświadczam, kiedy go biorę za rękę albo go przytulam. To jest mniej więcej taka różnica. I Pan Jezus właśnie o tym zjednoczeniu, tym bardzo fizycznym niemal, mówi. I dalej. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Czy kiedykolwiek odważyliśmy się poprosić z taką wiarą, aby się spełniło? Właśnie tu jest problem wiary. Problem doświadczenia realności Boga. I dlatego te nasze prośby są zawsze takie z rezerwą. Panie Boże, spraw, jeśli możesz, ale na wszelki wypadek wolę działać po swoje. Z góry zakładamy niemożność spełnienia Bożej obietnicy. A słowa Chrystusa są bardzo jednoznaczne. Poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Rzecz jasna, że człowiek zjednoczony z Chrystusem, mistyk, nie poprosi o gwiazdkę z nieba czy gruszkę na wierzbie, ale będzie prosił o to, co jest istotne dla zbawienia, dla uświęcenia, dla ludzkiej egzystencji. Nie będzie prosił o rzeczy niegodne. Dlatego niech nas nie dziwi to, że w życiu mistyków zdarzają się cuda, przekraczanie praw natury, dlatego że partycypują oni, uczestniczą oni w mocy Bożej. Życie duchowe nie zna ograniczeń. Im bardziej człowiek wchodzi w siebie, im bardziej zanurza się w dnie swojej duszy, tym bardziej zanurza się w Bogu. Nadreński mistyk z XIV wieku, błogosławiony Jan Tauler, dominikanin, w swoich kazaniach, które głosił do sióstr dominikanek, które skrzętnie spisały te jego bardzo trudne teologicznie teksty, to zdumiewa, że zakonnice, które nie miały wykształcenia akademickiego, z pamięci po jego śmierci potrafiły odtworzyć jego kazania z wielką teologiczną precyzją. To jest właśnie geniusz kobiety, że one nie pozwolą, żeby żadne słowo na posadzkę upadło. Pamiętają wszystko. Strach czasami mówić, bo zapamiętają coś, czego nie powinny. Otóż Jan Tauler w jednym ze swoich kazań pisze o tak zwanym prawie podwójnej przepaści w mistyce, czyniąc aluzję do psalmu 42, w którym jest takie zdanie, że głębia przyzywa głębie hukiem twych potoków. Im bardziej człowiek zanurza się w głębie swego jestestwa, tym bardziej zbliża się do głębi Boga samego. Mistyka to są właśnie te dwie przepaści. Przepaść Boga i przepaść człowieka. I to jest ta perspektywa życia duchowego, której przykładem jest święta Brygida, której przykładem są te święte kobiety, które czcimy w tych dniach, wczoraj, dziś i jutro. Ale jednak dla jasności sprawy trzeba mocno podkreślić, wbrew różnym współczesnym tendencjom, że nie jest mistykiem ten, kto chce nim być. Nie można się zapisać do szkoły mistyków. Nie można odbyć ćwiczeń jogistycznych czy jakiejś gimnastyki relaksacyjnej i za chwilę być mistykiem, być oświeconym, być jakoś tam przebudzonym na wyższym poziomie. Tym się różni mistyka chrześcijańska od mistyki na przykład dalekowschodniej, że jest ona dziełem łaski Bożej w człowieku. To Bóg, zgodnie z przypomnianą kilka dni temu zasadą proporcjonalności przyczyny i skutku, to Bóg podnosi człowieka na swój poziom. To Bóg może człowieka z sobą zjednoczyć, a nie człowiek dysponuje Bogiem. W tym sensie nie jest mistykiem, kto chce nim być, ale jest nim ten, komu Bóg takiej łaski bezpośredniego doświadczenia zjednoczenia ze sobą udziela, kiedy chce, komu chce, jak chce i w jakich okolicznościach. Prawdą jest też, że Pan Bóg, który jest miłością, który hojnie obdarowuje, nikomu, kto jest odpowiednio dysponowany, tej łaski nie odmawia. Ale przyczyną sprawczą stanu mistycznego nie jest człowiek, lecz Bóg. Pamiętamy papieskie wezwanie z początku pontyfikatu. Nie lękajcie się. W zakończeniu książki Przekroczyć próg nadziei papież pisze: ażeby wyzwolić człowieka współczesnego od lęku przed samym sobą, przed światem, przed innymi ludźmi, przed potęgami tego świata, przed systemami, przed tym wszystkim, co jest symptomem niewolniczego lęku tak zwanej siły wyższej, którą człowiek wierzący nazywa Bogiem, trzeba temu człowiekowi z całego serca życzyć, ażeby nosił i pielęgnował w swym sercu tę bojaźń Bożą, która jest początkiem mądrości. Taka bojaźń Boża jest zbawczą siłą Ewangelii. Ona jest twórcza, nigdy zaś destruktywna. Ona rodzi ludzi, którzy kierują się odpowiedzialnością, odpowiedzialną miłością. Ona rodzi ludzi świętych, czyli prawdziwych chrześcijan, a przyszłość świata ostatecznie należy do nich. Przytaczam te słowa Ojca Świętego, aby pokazać, że nie trzeba się lękać Boga samego. Nie trzeba się lękać Jego zaproszenia na wyższy poziom życia duchowego, poziom mistyczny. Że nie trzeba tego poziomu traktować w sposób magiczny, sensacyjny, ale jako naturalne dopełnienie łaski chrztu. W Chrzcie Świętym każdy z nas otrzymał wszystkie dyspozycje do tego, by być mistykiem i ascetą zarazem. To, że nie doświadczamy fizycznie, bezpośrednio zjednoczenia z Bogiem, to jest problem naszego życia, naszego stylu, naszej może słabej wiary. I dlatego nam się to wydaje takie dziwne, takie sensacyjne, takie obce, takie dla piękno duchów. A przecież mamy być alpinistami ducha. Mamy wypływać na głębie, duch in altum, jak to powiedział Jan Paweł II przy okazji roku 2000 i te jego słowa wzięte z Ewangelii Łukaszowej, duch in altum, stały się nie tylko tytułem moich audycji, które już prowadzę od kilkunastu lat. Dzisiaj był 651 odcinek, więc niektórzy mówią, że to będzie konkurencja dla Matysiaków. Ale to hasło stało się bardzo modne, aż po zatracenie swojego głębszego sensu. Ale właśnie do owego duch in altum zaprasza nas przykład życia świętej Brygidy. Zaprasza nas również święty Jan Paweł II, pisząc Adhortacji Christi Fideles Laici: celem całej egzystencji świeckiego katolika jest dochodzenie do poznania radykalnej nowości chrześcijańskiej płynącej z chrztu, sakramentu wiary, po to, ażeby móc wypełniać swoje życiowe obowiązki zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem.